Profesor Monika Baryła-Matejczuk, psycholog badająca wysoką wrażliwość, pracująca w międzynarodowych zespołach, pracujących w temacie wysokiej wrażliwości. To są badacze z całego świata, naukowcy, którzy analizują cechy osób wysoko wrażliwych. Będziemy dzisiaj mówić o osobach wrażliwych w pracy, o modelu pracy budowanym przez naukowców dla osób wysoko wrażliwych. Cieszę się o taką dbałość o osoby wysoko wrażliwe, ale żebyśmy mogli się odnaleźć w tym gronie albo odnaleźć naszych bliskich, przyjaciół, to musimy wiedzieć, jakie są te główne cechy osób wysoko wrażliwych. W poprzednim wejściu mówiłyśmy o takich wyrazistych różnicach pomiędzy tymi modnymi medialnie zjawiskami jak narcyzm i wysoka wrażliwość. I w przerwie ustaliłyśmy, że zrobimy taki program narcyz, a osoba wysoko wrażliwa o różnicach. To trzeba będzie więcej czasu poświęcić temu tematowi.
Bo przecież jest też narcyzm wrażliwy, taka odmiana narcyza.
Mm-hmm. Ale na swoim punkcie. Tak. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Zatem jakie są wyraźne i takie rudymentarne cechy osoby wysoko wrażliwej?
Ja chcę też dodać na początku, zaraz oczywiście wymienię te cechy, te takie bardziej popularną klasyfikację i mniej popularną, że ta dbałość o osoby wysoko wrażliwe, powiedziałeś, że cieszy cię ta dbałość i o to, że ktoś się pochyla tutaj. To jest dbałość o wszystkich tak naprawdę, bo to jest dbałość o całe środowiska, o całą klasę szkolną, o całą grupę pracową i w zasadzie całe społeczeństwo, które prędzej czy później dla własnego dobra zwrócić musi uwagę na to, że my wszyscy jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni i ważni dla siebie w różnego, jakby z różnych punktów widzenia, rozwoju, funkcjonowania, jakości i tak dalej, i tak dalej. W tych cechach, to jakby też na przestrzeni lat to się zmieniało, bo te lata 90., 97., tam wcześniej jeszcze, kiedy Elaine Aron, ta badaczka z Stony Brook University, która spopularyzowała określenie wysoka właśnie wrażliwość, ona mówiła o pewnym aspekcie zero-jedynkowym. I my tak też trochę mamy w różnego rodzaju klasyfikacjach trudności albo cech. Mówimy o tym, że coś jest albo nie jest, czyli zero albo jeden. Jak jest to i to, to ona mówiła, to wtedy dopiero możemy mówić o wysokiej wrażliwości. Natomiast te badania ostatnich 20 lat pokazują, że my z większym powodzeniem i lepszymi rezultatami mierzymy nasilenie cech, czyli nie jest albo nie jest, tylko od 1 do tam 7, 10, w zależności od tego, jakie narzędzia się stosuje, to my możemy określić, czy jak to nasilenie i potem z tej całej grupy osób zobaczyć ci, co mają najwyższe nasilenie i dalej zweryfikować, czy oni posiadają te określone cechy. I ten sposób badania pomiaru i identyfikacji wysokiej wrażliwości jest popularny od właśnie jakichś tam 20 lat. W związku z tym to pierwsze podejście, bardziej zero-jedynkowe, chociaż przełożone na narzędzie, które mierzy nasilenie, ono mówi o tym, że są takie cztery aspekty cechy, jeżeli chcemy ją rozumieć jako cechę. Co to oznacza? Oznacza to, że rozpoczyna się wszystko od głowy, czyli od głębokości przetwarzania, tam próba wyjaśnienia, o co chodzi z tym przetwarzaniem i percepcją. Podejmowana była, w zasadzie posiłkowano się pracami, my też tak w swoich badaniach rozważaliśmy to, czyli ilość szczegółowych informacji przetwarzanych naraz. I w przypadku osób wysoko wrażliwych jest ta ilość szczegółowych informacji przetwarzanych naraz znacznie większa niż w przypadku mniej wrażliwych rówieśników. Co to oznacza? Oznacza to, że jakby do naszego obszaru, do tych obszarów mózgu, które odtwarzają za przetwarzanie, dociera więcej informacji niż u innych. I taki niemiecki psychiatra, to też jeszcze przed pracami Aron, opisywał to w taki sposób, że jest to trochę jakby te informacje, czyli te bodźce ze środowiska przechodziły przez sito. I sito u osób wysoko wrażliwych ma grubsze oczka, czyli to są większego kalibru i więcej się przepchnie przez te oczka. W przypadku osób mniej wrażliwych tego dociera po prostu mniej. Stąd mniejszy wysiłek należy włożyć w przetworzenie tego, co dociera. I ta głębokość przetwarzania, czyli ilość szczegółowych informacji przetwarzanych naraz, to nie ma tak, że wpadło i wypadło, tylko wpadło i mielę, i zastanawiam się, i łączę to z poprzednimi doświadczeniami, i myślę, czy to mogło mieć jakieś znaczenie. Czyli jak dostanę materiał, który jest częścią mojego życia i pracy, na przykład częścią mojej pracy jest przetworzenie tego, to ja mogę z tego skorzystać w bardzo dobry sposób, ponieważ wiele rzeczy naraz jestem w stanie analizować. Zaraz sobie powiemy o kosztach, bo koszt jest taki, że to zmęczenie jest większe. Natomiast jak ja operuję materiałem życia codziennego, nie zapełniam tego swojego procesora wartościowym materiałem, tylko takimi, nie wiem, plotkami albo jakimiś rzeczami zasłyszanymi z, nie wiem, popularnych źródeł, mało sprawdzonych i rzetelnych, to to trochę mi zaśmieca i też to wszystko analizuję i też się nad tym wszystkim zastanawiam i tak dalej. Czyli nie można mieć pretensji do samej maszyny, która przetwarza, bo to, jakiego rodzaju my materiał jej dostarczymy, no to już nasza decyzja, wola, a najważniejsze jest to, że to już jest w dużej mierze rezultat tego, w jakim środowisku my się otaczamy, kim my się otaczamy, kogo mamy wokół siebie, czy mamy ludzi, treści, które nas karmią w takim dobrym rozumieniu, no tak jakbyśmy stosowali tą analogię do pokarmu, czyli czy mnie to karmi, czy mi to tylko głód zaspokaja, tak? Czyli coś jest mało wartościowe, wysoko przetworzone, bo ktoś już to też to wysoko przetworzone też jest dobrą analogią, bo to znaczy, że ktoś już to przetworzył wiele razy, jeden przeczytał, a siedmiu powtarza, tak? A ten powtarza po tym, który ostatni raz powtarzał. Stąd no to jest mało wartościowe, wysoko przetworzone, jak my do tego jeszcze przysiądziemy, jeszcze raz analizując, no to zmęczenie może być znacznie większe. Więc ta głębokość przetwarzania to jest myślenie o różnych rzeczach, myślenie o tym, co ktoś mi powiedział, rozważanie zbyt wiele opcji naraz, które się może przekładać lub nie, bo to też nie jest tak, że 0-1. Jak ktoś dużo myśli, to wolniej podejmuje decyzję. Są tacy, co dużo myślą, ale nauczyli się szybko podejmować decyzję. Więc to jest to myślenie po wielokroć o czymś dużo razy intensywnie, mocno tak w takim znaczeniu, że wracam do jakiegoś tematu, zagadnienia. No i w rezultacie mogę na przykład mieć trudności z zasypianiem, albo bo się ciągle tam dzieje u mnie, albo mogę mieć trudność właśnie z podejmowaniem decyzji, ale mam z kolei duże korzyści z daleko z widzenia, daleko siężnych celów, albo daleko idących konsekwencji. Czyli ja wiem, co się może teoretycznie zdarzyć. Oczywiście to też ma tą swoją ciemniejszą stronę, czyli to tak zwane czarnowidztwo, czyli ja rozważam scenariusze i straszę się nimi, które prawdopodobnie nigdy się nie wydarzą. Ale no mam tą zdolność rozważania wielu możliwości i tak dalej. No i to teraz znowu, ponieważ to jest głowa, no to od strony głowy ta praca rozważania tych rzeczy, które to ważne, a które być może mniej istotne. No i też nasza odpowiedzialność dorosłych, żeby uczyć tego dzieci, że one mogą wybierać sobie niektóre rzeczy, o których myślą, i to też nie jest tak, że tu człowiek jest skazany na to, żeby ruminować te trudne i tak dalej. Ale wracając do istoty. Drugi aspekt, i on jest jakby w połączeniu z pierwszym, bo w nim chodzi o emocje. Chodzi w nim o to, że wchodzi nam w zasadzie o to, i my tak to rozumiemy, ja to tak opisuję w pracach, że jak dużo, że jak informacja mówi nam coś, no to ona jest zazwyczaj poparta emocją. To znaczy, żebyśmy wiedzieli, że coś jest stratą, to czujemy smutek. Żebyśmy wiedzieli, że coś jest krzywdą, to czujemy na przykład gniew. Żebyśmy wiedzieli, że ktoś przekracza nasze granice, to czujemy złość. Stąd te emocje informują nas o tym, co się z nami dzieje i co się dzieje na zewnątrz nas. Więc jeżeli informacji dociera więcej, to i emocji będzie więcej. Dlatego ta reaktywność emocjonalna, autorka Aron pisze, reaktywność emocjonalna i empatia. I w przypadku dorosłych rzeczywiście tak, natomiast w przypadku dzieci to jest raczej reaktywność, empatia i współodczuwanie, reaktywność i nie empatia, ale współodczuwanie. Bo dziecko nie ma jeszcze tego poznawczego komponentu, który polega na tym, że ja rozumiem, że tak się można czuć, ale to nie są moje emocje, ja o tym wiem. Natomiast dziecko no, czuje to, co czuje druga osoba. Jak komuś jest smutno, to jemu jest smutno. Jak komuś jest źle, to i on nie może tego wytrzymać i chce, żeby mama już nie była taka smutna i tak dalej. Więc reaktywność emocjonalna. No i czym ta reaktywność emocjonalna się przejawia? W tym na przykład, że ktoś ma krótszy zapłon, że od razu go coś porusza. Tu nie ma jeden do jednego, że to jest to samo, co impulsywność. Znowu, żeby nie było niedomówień, nieporozumień, bo to jest inna cecha, inaczej mierzona, inny aspekt funkcjonowania psychologicznego człowieka. Więc tu bardziej chodzi o to, że tych emocji po pierwsze wzbudzane są wcześniej, po drugie analizowane więcej, jest ich siłą rzeczy więcej, kontenerowane, czyli zbierane, ale też wyrażane często intensywniej. Czyli jak mamy na przykład dziecko, to ono szybciej się przestraszy, szybciej to będzie u niego rosło, a następnie szybciej się rozpłacze albo jakby wykrzyczy to niż jego rówieśnicy. A jak mu się tych emocji nazbiera w ciągu dnia, bo tam dorośli mówią kontroluj emocje, nie płacz, nie wygłupiaj się, no to potem w takich momentach to one wystrzelają jak z balona, z dotkniętego szpilką. No i te dwie rzeczy, one są jakby istotą, czyli i ta głębokość przetwarzania, i emocjonalna reaktywność, to leży u podstaw, to stanowi istotę. No i idąc dalej, jak do nas tyle dociera i jak my tyle czujemy, proporcjonalnie więcej niż inni, to i zmęczeni będziemy szybciej.
Ale czujemy nie tylko z siebie i na temat siebie, ale na temat całego świata.
Tak.
W związku z tym, jeśli tych osób wokół jest dużo, tak, albo cierpią,
tak,
to przeżywanie jest tym bardziej intensywne.
Dokładnie tak. I tak jest rzeczywiście, że to przeżywanie intensywne związane jest znowu ze środowiskiem, w którym my się znajdujemy. Jak my sobie wybraliśmy do życia środowisko bogate w bodźce, pracujemy w open space, w którym jest sztuczne światło, nie ma okien i jeszcze dodatkowo jest ciągły gwar takiego
i
mrowiska.
I pięć grup na Facebooku intensywnie.
Plus
pięć, albo 50.
Tak, pięć lub
tysiąc znajomych.
Dokładnie. To zmęczenie, poirytowanie, napięcie pojawia się w człowieku znacznie.
Zaangażowanie.
Tak jest, no zaangażowanie oczywiście. Więc to przytłoczenie, ta skłonność do bycia przytłoczonym, do bycia zmęczonym jest również aspektem, który rozważa się jako cecha osób, jako część, fragment cechy osób wysoko wrażliwych. Czyli jak jest ta głębokość przetwarzania, jak jest emocjonalna reaktywność, jak jest skłonność do przeciążenia, zmęczenia, przeładowania, przedawkowywania tych bodźców, no to już mamy trzy. I ostatnia to jest tak zwana, no my już tu luźniej traktujemy, jeśli chodzi o tłumaczenie, wrażliwość estetyczna, czyli ta taka, chodzi o niuanse, o delikatności, o zauważanie subtelności. Tam nie chodzi o taką estetykę, jak my rozumiemy, że ktoś jest na sztukę i piękno wrażliwy, ale też o taką w tych niuansach, delikatnościach, subtelnościach, bo to jest tak rzeczywiście w oryginale brzmi, że ta wrażliwość na subtelności, na delikatności właśnie, na takie rzeczy, które umykają uwadze innym
taka
osób.
Taka eteryczna.
Czy eteryczna, być może mieści się to też, ta eteryczność też się w tym mieści. Mm-hmm. Ja mam tu na myśli to, że ja siedzę na przykład ze znajomymi, pytam koleżankę, czy wszystko w porządku, ona mówi, że w porządku, ale ja widzę, że nie w porządku, bo ona tak popatrzyła, tak wzdrygnęła się, tak rzuciła okiem w kierunku kogoś, z kim wcześniej rozmawiała, że ja wiem, że takie szczegóły otaczającej rzeczywistości prawdopodobnie umknęłyby innym, a mi one nie umykają. Ja widzę, że coś się nie zgadza. Ja wyłapię, oglądając film, jakąś niespójność, na przykład w scenariuszu, że to jest
tak, spojrzeniu.
W spojrzeniu, w takich przelotnych, właśnie stąd ta olbrzymia przyjemność czerpana na przykład z dobrego obrazu i takiego dobrego obrazu też filmowego, tak, że jest ta gra emocji i że ci ludzie potrafią, nie trzeba tego wyjaśniać, nie trzeba o tym opowiadać, tylko on czuje, rozumie, że w tych dwóch wymianach spojrzeń było oddanie, zaangażowanie, namiętność i coś jeszcze. Stąd no, to jest ta uważność na niuanse, na subtelności, na delikatności. No w czym jeszcze ta uważność na subtelności się przejawia, no tutaj też w zaangażowaniu zmysłów, czyli ja czuję, że w lodówce było coś koło jedzenia, które jem, które pachniało w określony sposób. albo że mam smak czegoś i to nie smakuje jak wcześniej, coś zmieniło się, coś jest inaczej, jakieś to bardziej grudkowate niż kremowe, bo wcześniej było tak. Stąd też takie wyczulenie zmysłów, że ja czuję intensywnie, na przykład drażnią mnie niektóre perfumy, niektóre mi bardzo relaksują i wprowadzają w dobry nastrój, że to jest też dotyk, tak, że to jest, no, to są te przysłowiowe drapiące metki, ale też ta przyjemność z kontaktu z czymś takim miękkim, otulającym. Więc tutaj te wszystkie subtelności, niuanse, delikatności bardziej traktujemy właśnie w takich kategoriach, coś, co umknie uwadze innych osób, a mnie nie umknie i zwracam na to uwagę. Stąd tak bardzo dobrze sprawdzają się wszelkie metody pracy z otoczeniem, naturą, środowiskiem. Stąd się zaleca osobom wysoko wrażliwym, by jak najwięcej przebywały na świeżym powietrzu, w kontakcie z naturą, w kontakcie ze sztuką, jeśli to możliwe, ale chodzi o to otoczenie powracania do granic, czyszczenia siebie, takiego detoksu od elektroniki, która jest, no, siłą rzeczy przeładowana bodźcami, ilością tego, żeby tam ten mózg się oczyszczał i z tej dopaminy dostawał tyle, ile potrzebuje.
Mówimy o pracy i płynnie teraz przejdziemy do tematu, który jest bardzo intensywnie badany, bo pracują Państwo nad modelem pracy osób wysoko wrażliwych. Tak. O pracy osób wysoko wrażliwych już wspominaliśmy, ponieważ były wywiady z takimi osobami, które
grupy fokusowe, wywiady, takie
wysoko wrażliwe, i to są osoby z różnych środowisk pracy, na przykład ratownik medyczny, to fascynująca opowieść. O modelu pracy osób wysoko wrażliwych będziemy mówić szczegółowo w kolejnej godzinie tej audycji, ale czy są jakieś rodzaje pracy, które szczególnie są polecane przez naukowców osobom wysoko wrażliwym, czy się wszędzie te osoby wysoko wrażliwe spełnią?
Ja uważam, że wszędzie być powinny, natomiast nie zawsze jest tak, że jak określony rodzaj pracy będzie sprzyjał spełnieniu się, no bo też jak wrócimy do tego modelu, to mówimy o tej kontekście środowiskowym, że ta interakcja człowieka ze środowiskiem, to ona dopiero będzie dawała, czyli ta transakcja, ten model transakcyjny ma raczej taki charakter. Ale rzeczywiście jest tak, że są pewnego rodzaju zawody, prace czy aktywności zawodowe, które nie sprzyjają, i to są takie, które związane jest, są jakby je nazwać ogólnie o takiej wątpliwej moralności. To znaczy, jak mam komuś coś wcisnąć, sprzedać mu w taki charakter, że ja nie rozumiem potrzeby, z jakiego powodu człowiek miałby chcieć coś takiego posiadać.
Na przykład kulkę, więc tak. Mafiozo, szef mafii średnio, tak? Albo, przepraszam, że mi się przypomnieli ci od Pawulonu w Łodzi, no ale niestety działo się.
Tak, więc nie odnalazł prawnicy, się którzy na granicy poprawności pracują, te takie wątpliwe moralnie właśnie, że jakaś bankowcy, sprzedaż taka, kredyta... niektórzy. Więc no to też nie jest tak, jak ktoś chce mieć poczucie sensu, to pewnie, że fajnie byłby w takiej pracy pracował, bo my potrzebujemy ludzi o wysokiej moralności, którzy pracują w ważnych społecznie pracach.
Który znajdzie odpowiedni kredyt z odpowiednim
oprocentowaniem. Dokładnie. I jakby przy pełnych danych pomoże człowiekowi podjąć decyzję. A my tu mówimy o sprzedaży kolejnego, nie wiem, kompletu pościeli z wełny, tak? Który wiemy, że człowiek tego nie potrzebuje, i my się czujemy okropnie z tym, że mamy mu to wcisnąć, a wiemy, że to nie jest mu potrzebne, albo że wiemy, że naciągactwo pewnego rodzaju. Natomiast no to znowu to nie są prace, to jest sposób jej wykonywania, który często jest wymuszony przez otoczenie, w którym się znajdujemy. Więc no po pierwsze zniechęcamy do uczestniczenia w tego typu otoczeniach, bo to nie pozostaje neutralne dla takiego człowieka. On potem kończy i ma poczucie winy, albo te emocje do niego wracają z tym związane, więc to wszystko, co na granicy jest takiej poprawności, właśnie no takiej prawniczej poprawności, bronienia tego, kto wiemy, że wcale nie jest to zgodne z naszymi wartościami. Natomiast to jakby, gdzie te cechy, no tak sobie powiedzieliśmy, że jest ta głębokość przetwarzania, jest emocjonalna reaktywność, jest empatia i tak dalej. W związku z tym bardzo bardzo dobrze osoby wysokowrażliwe sprawdzają się w pracach pomocowych tak zwanych, czyli są świetnymi nauczycielami, pielęgniarkami, psychologami, psychoterapeutami. W ogóle w pracy ludźmi, gdzie trzeba ich rozumieć, wysłuchać i tak dalej.
Odczuć.
Natomiast tu znowu jest gwiazdka. To oznacza, że bardzo trzeba pracować nad własnymi kompetencjami życiowymi typu asertywność, czy stawianie granic, ochrona.
Wiele razy była mowa o tym, że osoby wysokowrażliwe potrzebują takiego zresetowania się, takiego odpoczynku w samotności.
Tak. I tutaj też jest właśnie to zagrożenie, ponieważ osoby są często bardzo sumienne i takie oddane swojej pracy i czują się odpowiedzialne za powierzone zadanie, no to inni tego nadużywają. Jak wiedzą, że coś jest ważne i mają poczucie sensu i potem dzwoni ktoś po pracy, to odbierają. I będą martwić się tym i niepokoić i będą potem mówić, jak to można tak dzwonić po pracy, ale odebrać odbiorą.
Chyba, że się nauczą. Stawiania granic.
Tak jest.
No i to im wcale nie zaszkodzi.
Na pewno.
I to jest możliwe. To tym akcentem kończymy tę pierwszą godzinę licencji na życie. Rozmawiamy o osobach wysokowrażliwych. W kolejnej części, w kolejnej godzinie licencji na życie będzie mowa o modelu pracy osób wysokowrażliwych, nad którym pracują naukowcy. Zacieram ręce, jestem bardzo, bardzo ciekawa wyników badań. Profesor Monika Beroła-Matejczuk, Monika Hemperek, do usłyszenia za chwilę.